Dobry wieczór, bracia i siostry. I chwała Panu Jezusowi. Tak jak Tomek wspominał, mamy już za sobą trzy wykłady i cały pierwszy rozdział pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Było już wiele mówione na temat okoliczności powstania tego listu, na temat jego autora, na temat adresata, na temat miejsc, dat, czasów. I nie ma potrzeby tego wszystkiego powtarzać. Będziemy na tym bazować, będę też z tego korzystał i mam nadzieję, że pamiętacie i też to jest taką moją zachętą do tego, żeby uczestniczyć w kolejnych wykładach, bo właśnie nie chodzi o to, żeby każdy następny powtarzał to, co poprzednik powiedział. I dobrze jest, kiedy studiujemy jakąkolwiek księgę, czy to Starego, czy Nowego Testamentu, mieć świadomość, mieć to na myśli, że pisała to jakaś konkretna osoba, człowiek z krwi i kości, chociaż oczywiście wierzymy, że pod natchnieniem Ducha Świętego ta ręka była prowadzona, ale jednak był to człowiek, który miał jakieś myśli, miał jakieś uczucia, miał jakieś pragnienia i w jakimś celu ten, akurat w tym przypadku, w naszym przypadku list pisał, jakiś, coś chciał w ten sposób osiągnąć, miał jakiś zamiar. I ja po przyjrzeniu się listom, tym dwóm listom apostoła Pawła do Tymoteusza, określiłbym je mianem testamentu. Testament, jak doskonale wiecie, to jest dokument, w którym ktoś, jakaś osoba spisuje swoją ostatnią wolę, która ma być wykonana, kiedy ta osoba odejdzie ze świata, czyli co należy zrobić po śmierci tej osoby z tym, co po nim zostało, co zrobić z dorobkiem jego życia, z całym dziedzictwem, które po sobie pozostawił. I nawet jeśli apostoł Paweł nie żegnał się z życiem w czasie pisania tego listu, to na pewno miał świadomość, że to prędzej czy później nastąpi. I w drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, w szóstym wersecie czytamy już takie słowa jednak. Gdyż ja już jestem ofiarowany, a czas mojego odejścia się zbliżył. Wtedy już apostoł Paweł wiedział, prawdopodobnie chodziło o to, że wyrok został na niego wydany. Wiedział, że to już jest jego koniec, koniec życia tutaj na tej ziemi. Paweł pozostawił po sobie wielkie dziedzictwo w postaci zborów, w postaci nauki apostolskiej, która była spisana przecież w listach, w postaci właśnie chociażby tego listu. Pozostawił też spuściznę tego rozpoczętego, ale niedokończonego przecież dzieła głoszenia Ewangelii po Cesarstwie Rzymskim, bo jeszcze nie wszędzie dotarł prawdopodobnie. I trzeba było komuś to przekazać i kontynuować. I Tymoteusz był, tak jak dobrze wiemy, jak słyszeliśmy na poprzednich wykładach, jego najbliższym współpracownikiem, jego najbardziej zaufanym synem duchowym, tak się o nim apostoł Paweł wyrażał. Czyż nie byłoby celowe, żeby taki Tymoteusz miał właśnie teraz, kiedy jest w Efezie, podczas kiedy apostoł Paweł wysyła do niego ten list, żeby miał przy sobie właśnie taki testament w postaci tego listu, ale jeszcze bardziej, żeby miał ten testament później, kiedy apostoła Pawła zabraknie na ziemi. Żeby mógł sobie przypomnieć, kim jest, co robił, do czego został powołany, kim był jego mentor, apostoł Paweł, jaka została mu powierzona służba i ponadto wszystko też, jaka jest nauka apostolska, jaka jest prawda o Jezusie, jaka jest prawda o zbawieniu. Paweł na pewno miał świadomość, że diabeł będzie atakował Tymoteusza, że będzie atakował go tak samo, jak kusił Jezusa. Na pewno sam apostoł Paweł też przeżywał różne ciężkie chwile. Czasami, nie wiem, czy to nie jest, myślę, że to nie jest zbyt mocne słowo, nawet jakieś załamanie, na pewno zniechęcenie i możemy też przeczytać o tym nie mam chyba tego akurat, to przeczytam z kartki, ale następnej nocy stanął przy nim Pan i powiedział: bądź dobrej myśli, Pawle, bo jak dałeś o mnie świadectwo w Jerozolimie, tak ci trzeba zaświadczyć i w Rzymie. Czyli potrzebował wsparcia, nie tylko w modlitwie, ale widać, że takiego szczególnego, że aż sam Pan przy nim stanął. Apostoł Paweł miał świadomość też, że Tymoteusz będzie poddany też jakiemuś zniechęceniu, czy będzie atakowany tym zniechęceniem, bo będzie kuszony, bo wielu już uległo. O tym czytamy w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, w 10 wersecie. Gdyż Demas mnie pozostawił i umiłował obecne życie, więc poszedł do Tesalonik, Krescens do Galacji, a Tytus do Dalmacji. Tymoteusz też był tylko zwykłym człowiekiem. Też różne myśli mogły mu do głowy przychodzić, dlatego takie, a nie inne słowa widzimy w tych listach zachęcające Tymoteusza do rozniecenia tego ognia na nowo. I po co ja o tym mówię? Dlaczego ja o tym mówię? Bo chciałbym postawić na początek, zanim przejdziemy do poszczególnych wersetów, pytanie, co ja, co ty, co my pozostawimy po sobie w testamencie? Jaki będzie nasz testament? Jeśli chodzi o kwestie materialne, to Słowo Boże jest dość jasne, że tutaj nie ma co pokładać nadziei. Chociażby Księga Kaznodziei Salomona w 2 rozdziale, 18-19 werset mówi: więc powziąłem nienawiść do całej mojej pracy, którą się trudziłem pod słońcem, gdyż muszę ją zostawić człowiekowi, który po mnie przyjdzie. A kto wie, czy będzie mądrym, czy głupim. A jednak on będzie rządził całym moim owocem pracy, którą się trudziłem, i moją mądrością pod słońcem, i to jest marność. Albo drugi werset z tego samego, z tej samej księgi, 5:14. Człowiek jak nagi wyszedł z łona swojej matki, taki nagi znowu odejdzie, zupełnie jak był przedtem. Nic nie uniesie ze swej pracy, co mógłby zabrać swą ręką. I o tym też pisze apostoł Paweł właśnie w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, 7 werset. Bo niczego nie wnieśliśmy na świat, więc oczywiste, że i wynieść coś nie możemy. Na szczęście, dzięki Bogu, możemy coś wynieść. Nie to, żeby się apostoł Paweł mylił, ale możemy wynieść dobra duchowe. Tak jak pastor mówił w ostatnią niedzielę, że możemy tą pełną zapłatę wynieść. Co prawda ona będzie nas czekać tam i nie w formie pieniędzy, ale to jest to, co możemy wynieść z tego świata, a możemy też zostawić tutaj spuściznę duchową. I pytanie, jaka ta spuścizna będzie? Dla mnie wzorem jest niedościgniony mój dziadek. Nie wiem, czy on w ogóle nawet spisał jakiś testament, bo nigdy nic takiego nie słyszałem i nic po nim nie dostałem. Mam kilka książek, które trafiły w sumie do mnie przypadkiem, bo gdzieś zobaczyłem u mamy, czy ciocia mi dała. Ale nic materialnego po nim nie dostałem. Natomiast to jest osoba, którą najbardziej bym chciał naśladować. To znaczy, bym chciał mieć takie osiągnięcia jak on, o dziwo. I jestem świadom, że nie osiągnę tego, ale zazdroszczę i podziwiam i chciałbym do tego dążyć. I myślę, że tutaj nawet na sali jest kilka osób, które korzystają, czy skorzystały z tej łaski Bożej, która się też przez pracę mojego dziadka jakoś objawiała tutaj w naszym regionie. Także to takie moje pytanie i zachęta na początek. Przejdźmy do tekstu. Przeczytam cały tekst na początek z Nowej Biblii Gdańskiej. Zachęcam więc, by przede wszystkim były czynione prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi, za władców oraz wszystkich będących we władzy, byśmy ciche i spokojne życie wiedli w całej nabożności oraz godności. Bo to jest szlachetne i możliwe do przyjęcia wobec Boga, naszego Zbawiciela, który chce, aby wszyscy ludzie zostali wyratowani oraz doszli do znajomości prawdy. Ponieważ jeden jest Bóg oraz jeden pośrednik Boga i ludzi, człowiek Jezus Chrystus, który na świadectwo właściwym czasom oddał siebie samego jako okup za wszystkich. Co do tego i ja zostałem wyznaczony jako głosiciel, apostoł, Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Nauczyciel pogan w wierze i prawdzie. Pragnę więc, aby mężczyźni, unosząc czyste ręce, modlili się w każdym miejscu bez gniewu i sporu. Chciałbym na początek, żebyśmy spojrzeli na wersety 1 i 8 i zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł tutaj używa swojego autorytetu duchowego. W jaki sposób pisze? W wersecie 1 czytamy: zachęcam, w innych tłumaczeniach napominam, wzywam. A w wersecie 8 pragnę, chcę albo postanawiam. I to są dwa różne słowa. Jedno słowo to zaproszenie, pobudzenie. Drugie to jest wyrażenie woli. I pytanie, kto apostołowi dał prawo się tak wyrażać? Oczywiście znamy odpowiedź, że apostoł Paweł miał autorytet nadany mu przez Boga, przez Jezusa Chrystusa. Sam o tym wielokrotnie pisze w swoich listach i w tym liście też to nadmienia. Ale za jego życia znajdowali się ludzie nawet w zborze, którzy podważali ten autorytet, którzy krytykowali go za, mówili, że nie jest apostołem, że, nie, że jego nauka jest błędna i tak dalej. My oczywiście wierzymy, tak jak mówiłem na podstawie ksiąg Nowego Testamentu, że apostoł Paweł był rzeczywiście powołany przez Boga do tej służby. Że to, co ustanawiał po zborach, było rzeczywiście z natchnienia Ducha Świętego. Ale ten temat autorytetu jest bardzo ciekawy. Jak dzisiaj rozpoznać autorytet? Ja tylko kilka słów na ten temat chcę powiedzieć, bo to jest naprawdę ważny i szeroki temat. Nie mamy dzisiaj na to czasu i to też nie jest główny temat tego tekstu. Jednak, tak jak mówiłem, znajdują się tu słowa, które mi się przynajmniej rzuciły w oczy, kiedy czytam postanawiam, to coś takiego się we mnie budzi, taka ludzka, stara natura, także jak to postanawiam? Myślę, że apostoł Paweł, tak jak czytam, tak jak znam jego listy do zborów, to mniej tego tonu używał właśnie w listach do zborów, a tutaj bardziej do swoich najbliższych współpracowników bezpośrednio mówił, jak decyduje, żeby było w zborze. Słowo Boże daje nam pewne wskazówki, jak rozpoznać autorytet pochodzący od Boga. I chciałbym przeczytać dwa wersety. Jednego nie będę za bardzo komentował, ponieważ to jest właśnie z pierwszego listu do Tymoteusza i chciałbym pozostawić ten werset dla następnej osoby, która będzie go omawiać. Bo ci, którzy dobrze służyli, pozyskują dla siebie piękny stopień oraz w wierze wielką swobodę wypowiedzi w Jezusie Chrystusie. Krótko mówiąc, widać, że chodzi o pewne wypróbowanie człowieka, o sprawdzenie jego wytrwałości, o sprawdzenie jego wierności w służbie dla Chrystusa. I daje to już, tak jak tutaj czytamy, takiemu człowiekowi wielką swobodę wypowiedzi w Jezusie Chrystusie i piękny stopień. W innych tłumaczeniach jest mowa chociażby o pięknej pozycji, o śmiałości w wierze i tak dalej. Nie będę tego szerzej tu omawiał. I drugi werset to drugi list do Koryntian, 10 rozdział. Drugi fragment to drugi list do Koryntian, 10 rozdział od 12 do 18 wersetu. Jako że nie odważamy się zaliczyć lub porównać nas samych z jakimiś, którzy kształtują samych siebie. Zaś oni pośród siebie, mierząc i porównując się nawzajem, nie rozumieją nawzajem sami siebie. A my nie będziemy się bezmiernie chlubić, ale według miary wzoru, miary, którą przydzielił nam Bóg, aby dosięgnąć aż do was. Gdyż nie rozprzestrzeniamy się, jakby nie docierając do was, bo pośród Ewangelii Chrystusa pierwsi aż do was przybyliśmy. I to nie chlubiąc się bez miary w cudzych trudach, ale mając nadzieję, że ze wzrastaniem w was waszej ufności zostaliśmy pomnożeni aż do obfitowania według naszego wzoru. Pomnożeni w celu głoszenia dobrej nowiny tym poza, nie chlubiąc się w cudzym wzorze z tych już gotowych. Zaś kto się chlubi, niechaj się w Panu chlubi, bo nie ten jest wiarygodny, kto samego siebie poleca, ale ten, którego Pan poleca. taki zawiły, może nie jest czytelny na pierwszy rzut oka fragment. Mam wrażenie, że typowy dla apostoła Pawła sposób pisania, myślenia. Ale kwintesencją tego jest ostatni werset, czy ostatnie zdanie. Bo nie ten jest wiarygodny, kto samego siebie poleca, ale ten, którego Pan poleca. Autorytet daje Bóg. Człowiek sam sobie nie może prawdziwego autorytetu stworzyć. Chociaż dzisiaj się mówi, że dobry PR to jest podstawa, to jest najważniejsza sprawa. Nieważne, co potrafisz, ważne, jak się potrafisz sprzedać, jak się potrafisz przedstawić. I pewnie też macie takie doświadczenia. Ja to widzę na co dzień i czasami aż wielkie oczy robię w pracy, jak można się sprzedać. Nie chce się wierzyć, a znając zaplecze i możliwości danego człowieka. Natomiast Słowo Boże mówi wręcz na odwrót. Nieważne, co masz do powiedzenia sam o sobie, ważne, co Bóg ma o tobie do powiedzenia. A Bóg swoje świadectwo wydaje na podstawie pewnych osiągnięć. Tak jak tutaj apostoł Paweł pisał o swoich osiągnięciach, czy jego towarzyszy na polu głoszenia Ewangelii. Że głosili tam, gdzie jeszcze nikogo nie było. Że to daje im prawo do autorytetu wśród tych ludzi. I niestety dzisiaj, czy w dzisiejszych czasach, czy też przez całą historię prawdopodobnie wiele chociażby zborów powstawało w niewłaściwy sposób. Ktoś przychodził do środka, zaczął jątrzyć, zaczął podważać autorytet tego, co już istniało. Odłączyła się jakaś grupa i potem się twierdzi, że stworzyłem nowy zbór. I widać w takich fragmentach, że to nie powinno tak wyglądać. Chciałbym tu jeszcze poruszyć kwestię internetu. Dzisiaj mamy takie czasy, że każdy może sobie posłuchać kazania na internecie. I myślę, że ten fragment bardzo dobrze, czy ten temat bardzo dobrze pasuje do takich kazań internetowych. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, kim dany człowiek jest, czy on w ogóle jakąś służbę wiernie pełnił, skąd on pochodzi, jakie ma zaplecze, czy Bóg potwierdził jego autorytet, to lepiej być ostrożnym i gdzieś pozostać troszeczkę z dala od takiego czegoś. Cały ten fragment w zasadzie dotyczy modlitwy. Może to nie jest, mówię już o całym tym fragmencie od 12 do 18 wersetu, przepraszam, od 1 do 8 wersetu. Może to nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, ale spięty jest on klamrą dwóch wersetów wzmiankujących modlitwę. Pierwszy werset i ósmy werset mówią o modlitwie. I możemy się na podstawie tego fragmentu dowiedzieć, w jaki sposób społeczność chrześcijańska powinna się modlić, o co, o kogo się modlić, z jakiego powodu i właściwie dlaczego w ogóle. Jeszcze otworzę tutaj ten całe to tłumaczenie, którego używam. W wersecie pierwszym zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł pisze przede wszystkim. Czyli jest to pierwsza rzecz w ogóle, którą przekazuje Tymoteuszowi jako zalecenia, jako przypomnienie odnośnie zasad działania zboru, tego co i jak powinno się odbywać w zgromadzeniu wierzących. I to sformułowanie przede wszystkim niekoniecznie świadczy o tym, że to jest najważniejsze, że reszta jest mniej ważna, tylko jest to rzecz, która została umieszczona na pierwszym miejscu, żeby zwrócić na nią uwagę prawdopodobnie. Być może właśnie dlatego, że łatwiej nam dbać o takie sprawy prozaiczne, powiedzmy bardziej, jak wybór starszych, wybór diakonów, organizowanie tego czy tamtego. Ale kiedy zaniedbamy modlitwę, to pozostaniemy tylko organizacją. Będziemy mogli różne, nawet dobre rzeczy robić dla nas samych, dla społeczeństwa naokoło. Ale jeśli nie będzie modlitwy, jeśli osią zboru nie będzie uwielbienie dla Boga, zwracanie się do Niego, to pozostaniemy tylko organizacją. I wtedy nasza działalność straci tak naprawdę sens. Jak się modlić? Czytamy o czterech rodzajach modlitwy tutaj. Mamy prośby albo błagania w innym tłumaczeniu. Rdzeń tego słowa pochodzi od greckiego słowa oznaczającego brak, potrzebę. Oznacza więc modlitwę o określoną potrzebę, o coś, czego brak nam doskwiera, czego potrzebę odczuwamy głęboko w sercu, aż powoduje to, że zwracamy się z tym do Boga. Słowo to występuje kilkanaście razy w Nowym Testamencie, a przykład chyba najlepiej, czy bardzo dobrze oddający zabarwienie tego słowa i natężenie, to modlitwa Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela w Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale w 13 wersecie. Tam właśnie jest to słowo wspomniane i Zachariasz, to słowo jest tam użyte i Zachariasz, jak pamiętacie, modlił się o syna. Więc tego rodzaju potrzeba. Drugie słowo, które tu mamy, modlitwy. W tym słowie zawiera się oddawanie boskiej czci, zwracanie się do Boga, czyli relacja człowieka z Bogiem. Kolejne słowo to wstawiennictwa, czy inaczej prośby, przyczyny, prośby wstawiennicze. To słowo pierwotnie w klasycznej Grece oznaczało spotkanie z kimś, zbliżenie się do kogoś. Potem rozwinęło się do znaczenia wejścia z kimś z bliską wspólnotę, aż w końcu nabrało sensu petycji przedstawianej królowi. Możemy z tego wynieść zachętę do bliskiej relacji, a jednocześnie zachętę do składania petycji, pokornych oczywiście, ale ze świadomością, że Bóg jest królem, że Bóg sprawuje władzę i może zarządzić coś, o co poprosimy. I ostatnie słowo to znane słowo Eucharystia, czyli dziękczynienia, dziękowania, podziękowania. Tutaj nie ma co tłumaczyć, jest to jasne. Wdzięczność w modlitwie za to, co otrzymujemy od Boga, za to, co być może otrzymaliśmy jako wynik odpowiedzi na nasze modlitwy, ale też po prostu za to, kim Bóg jest dla nas. Nasza modlitwa powinna być zatem zróżnicowana. Powinno w niej się znaleźć miejsce na prośbę wypływającą z głębokiej potrzeby, dotykającej samego dna naszego serca, z doskwierającego poczucia braku i wielkiego pragnienia, tak jak pragnie się dziecka długo oczekiwanego, kiedy mijają lata i wciąż go nie ma. Powinno być miejsce na dziękczynienie. Powinno być ponadto miejsce na oddawanie Bogu właściwej czci, ale też na bliską relację z Bogiem. O kogo się zatem modlić? Czytamy dalej, że mamy się modlić za wszystkich ludzi. Naturalnym jest, że łatwiej nam jest modlić się o siebie. Swoje potrzeby przecież znamy najlepiej. Najbardziej sobie współczujemy, najmocniej odczuwamy te nasze braki, tak? To jest naturalne. Łatwiej płakać nad swoim losem. Ale Paweł daje Tymoteuszowi zalecenie, aby w zborze modlitwa trwała, była wznoszona za wszystkich ludzi. I co to oznacza? Czy my kiedykolwiek modlimy, czy modliliśmy się za wszystkich ludzi? Przecież tak naprawdę to my nie znamy najczęściej nawet sąsiadów wszystkich we własnym bloku czy na własnym osiedlu. W praktyce taka modlitwa mogłaby być po prostu męcząca i ostatecznie pusta. Jak ona by miała brzmieć? My mamy ograniczone możliwości poznawcze. Tak widzimy na kilkaset metrów, co lepsi, może nie wiem, na kilka kilometrów, słyszymy na kilkadziesiąt metrów czy dalej. Ja to na kilkadziesiąt centymetrów na jedno ucho słyszę. Jesteśmy fizycznie w jednym miejscu w danym czasie. No teraz mamy dzięki możliwościom technologicznym ułatwione kontakty. Można sobie zadzwonić do Stanów Zjednoczonych o dowolnej porze dnia i nocy. Mass media powodują, że dociera do nas więcej informacji. Kiedyś to informacje docierały tylko na przykład z listu, który apostoł Paweł napisał, albo z ust do ust. Dzisiaj mamy telewizję, internet, możemy z całego świata czytać informacje. Ale nie ukłamujmy się, nie jesteśmy bogami, nie jesteśmy w stanie tej ilości informacji obrobić i może się zdarzyć, że pomodlimy się o cały zbór, o jakiś inny zbór, miasto, nawet o kraj, a może czasami Bóg komuś podda modlitwę o nawet cały kontynent. Ale wtedy te szczegóły umykają nam, tak? Modlimy się generalnie, ogólnie. Więc raczej nie chodzi tutaj o ilość, ale bardziej o sposób modlitwy, o jakość, o pewną zasadę, jak się modlić. Po pierwsze, to zalecenie znajduje się tutaj właśnie dlatego, żebyśmy nie modlili się tylko sami o siebie i ewentualnie o nasze najbliższe otoczenie. Nie powinniśmy po prostu nikogo pomijać w naszej modlitwie. Nie powinniśmy myśleć, że nie należy się o pewnych ludzi modlić z jakichś względów, że to nie jest nasza odpowiedzialność. Chciałbym podać tutaj przykład takiego błędnego myślenia. William Carey, pewnie znacie to nazwisko, który był angielskim misjonarzem w Indiach na przełomie XVIII i XIX wieku, uważany jest dzisiaj za ojca współczesnej misji. I nie jest tak dlatego, nie jest nazywany ojcem współczesnej misji, że wcześniej w ogóle Ewangelia nie wychodziła poza Europę, nie była głoszona poza Anglią czy poza Europą, ale dlatego, że w czasie, kiedy on żył, świat się mocno skurczył. Wielkie odkrycia geograficzne, rozpoczął się handel. Wielka Brytania, jak dobrze wiecie, była imperium morskim, które miało pod swoim władaniem pół świata i zaczynali handlować, mieli poddanych, mieli nawet niewolników, a Kościół nie bardzo się kwapił, żeby z tej okazji skorzystać, żeby zanieść tam wszędzie do tych miejsc Ewangelię. I ten człowiek zaczął się nad tym zastanawiać, dlaczego tak jest. Miał pewne wątpliwości, napisał książkę na ten temat i chciał coś zmienić. I jeden ze starszych duchownych baptystycznych, odpowiadając na te jego pytania, na te jego propozycje, podobno tak mu odpowiedział: młody człowieku, siadaj. Kiedy Bóg zechce zbawić pogan, uczyni to bez twojej czy mojej pomocy. Taką usłyszał odpowiedź od starszego pastora duchownego. Tak. I w taki sam sposób nasze myślenie może być gdzieś ograniczone. Możemy myśleć, że to nie jest nasza odpowiedzialność, że Bóg nam przecież, gdyby Bóg chciał, to by zrobił. Nie musimy my się zajmować pewnymi sprawami. Nie czujemy się odpowiedzialni, nie chcemy być odpowiedzialni. Łatwiej jest myśleć o sobie, o swoich problemach i modlić się tylko o siebie. Powodów może być wiele. Lenistwo, wygoda, uprzedzenia rasowe, nawet niewiara, pycha, jakaś niechęć i tak dalej. Dalej czytamy w wersecie drugim coś więcej. Paweł poza tym, że pisze o wszystkich ludziach, wymienia też szczególnie władców oraz wszystkich będących we władzy. Pawła wolą jest, aby chrześcijanie modlili się o rządzących. Nie dlatego, że są oni jacyś szczególni, cenniejsi w oczach Bożych, albo że w ich żyłach płynie błękitna krew i z powodu szlachetnego urodzenia ich strata byłaby wielka dla świata. Nie dlatego, że Bóg jakoś bardziej ich kocha i dlatego ich wybrał do władania pozostałymi i obdarzył ich większą troską. A więc dlaczego mamy się modlić o rządzących? Ponieważ oni podejmują decyzje, które mają wpływ na życie innych ludzi i na nasze życie między innymi. A celem naszej modlitwy powinno być to, abyśmy mogli prowadzić dostatnie, obfite, wygodne i lekkie życie. Tak? Sprawdzam tylko, czy śpicie. Nie do końca. Niestety nie to jest tu napisane, chociaż dzisiaj niestety wielu chrześcijan tak myśli, tak żyje, tak funkcjonuje, tak wierzy. Nie ma tu mowy w tym wersecie o wygodzie i dostatku. Mowa jest o kilku cechach. Pierwsza z nich to jest dobrze nam już znana cecha pobożności, Eusebeia. Zostawię ten temat, bo słyszeliśmy nie tak dawno całe kazanie pastora na temat pobożności. Druga cecha, o której tutaj czytamy, czy ten cel, to jest szacowność. godność, nieposzlakowana uczciwość, powaga, prawość. To są z różnych tłumaczeń wersje. To słowo było w codziennej Grece związane z pojęciem bóstwa, boskości i oznacza kogoś dostojnego, czcigodnego, świętego. Zawierało cały majestat boskości. Ponadto opisywano za jego pomocą władzę i majestat królewski oraz dostojne wypowiedzi i majestatyczne przemówienia. Opisywano także tym słowem zachowanie będące połączeniem wzniosłej niezależności i uprzejmej delikatności. Czyli głowa podniesiona wysoko i pokorne i łagodne serce. Dalej czytamy też, że celem jest to, abyśmy prowadzili życie ciche, spokojne, bez burz. I drugie słowo, znów spokojne, inaczej bez przeszkód, a nawet w pewnym znaczeniu można przetłumaczyć je jako osiadłe. A więc czy chodzi o to, żeby nam się spokojnie żyło, żeby nam się wygodnie żyło, bez jakichś niespodziewanych wzrostów cen paliw na przykład. Pamiętamy historię, jak Amerykanie się modlili, bo skoczyło, nie wiem, z 1,5 złotego na 2 za litr i to była tragedia. Czy chodzi o to, żebyśmy mogli od 7 do 15 pracować i potem pójść sobie do kina, a na weekend pouprawiać ogródek, żeby nic nas nie zaskoczyło, żeby nie mieć za wiele zmartwień w życiu? Nie ma w tym przecież nic złego, ale myślę, że doskonale widzicie, że nie o to w tym wersecie chodzi. Przypomnijmy sobie, że w tamtym okresie albo już się rozpoczęły, albo niedługo miały się rozpocząć, jak wiemy z historii, prześladowania wywołane przez Nerona. Kościół był już zresztą wcześniej prześladowany na lokalną skalę w Jerozolimie na samym początku. I apostoł Paweł stał wtedy po drugiej stronie barykady, tak, był prześladowcą i on ma to dokładnie to pamięta. Przecież czytaliśmy w zeszłym tygodniu fragment, w którym to wspominał. Sam również jako apostoł Jezusa Chrystusa Paweł był nie jeden raz prześladowany. Stawał też wielokrotnie przed ważnymi ludźmi. Wiedział, że jego życie zależy od ich decyzji. Pamiętamy, że był więziony w Jerozolimie, potem bronił się przed namiestnikami Festusem, Feliksem, przed parą królewską Agrypa, Berenika, potem przed samym cesarzem. I jako apostoł, który w tym momencie opiekował się już kościołem w wielu prowincjach i miastach Cesarstwa Rzymskiego, wiedział doskonale, że decyzja jakiegoś namiestnika czy nawet samego cesarza może spowodować wiele dobrego, może też wyrządzić wiele szkody czy postawić wiele przeszkód przed kościołem. I nawet w Efezie, w którym teraz przebywa Tymoteusz, doświadczył poprzez decyzję ludzi władnych różnych zmian. Pamiętacie zamieszki wywołane przez rzemieślników. Przez następne wieki, po pierwszych wiekach Kościoła, chrześcijanie jedni korzystali ze względnych swobód i przywilejów, inni natomiast nie mieli takich możliwości, ponieważ przyszło im po prostu żyć w miejscu, w czasach, gdzie władza była im przeciwna. Kilka przykładów z czasów nie tak odległych od nas, jak nowotestamentowe. Na przykład masakra w dniu świętego Bartłomieja w roku 1572, kiedy w ciągu kilku tygodni zamordowano, szacuje się, że od 5 do 30 tysięcy francuskich hugenotów, czyli wyznawców kalwinizmu. Lub dotyczący tych samych ludzi edykt z Fontainebleau 100 lat później, z 1685 roku, ponownie odbierający im możliwość swobodnego praktykowania swojego wyznania. I wielu z nich zmuszonych było do ucieczki. Osiedlali się nawet w tak odległych rejonach świata od Francji, jak kolonia przylądkowa ówczesna, to jest część dzisiejszej Republiki Południowej Afryki. Anabaptyści, czyli na przykład Amisze, Menonici, którzy swoją drogą, czy nam do nich blisko teologicznie, oni byli prześladowani w okrutny sposób za to, że praktykowali chrzest w wieku dorosłym na podstawie wyznania dorosłego człowieka. W wielu miejscach Europy w XVI, XVII wieku. Jeden z ówczesnych władców ogłosił, że najlepszym antidotum na anabaptyzm, czyli na ten ponowny chrzest, jest trzeci chrzest, czyli utopienie. I to było wykonywane. Jeszcze bliżej nas, na pewno wiecie o tym, Chiny w 20-30 latach 20 stulecia. Ogromne prześladowania obejmujące wiele, wiele chrześcijan i praktycznie jednego dnia musiało połowę misjonarzy, którzy tam przebywali, opuścić ten kraj, ratując swoje życie. I dzisiaj to myślę, że nie muszę mówić, jak jest na świecie. I chrześcijanie, mimo że są własnością Bożą, są poddani władzy tak samo jak wszyscy inni ludzie. Rządzący mogą umożliwić nam ciche i spokojne życie, a mogą uczynić nasze życie bardzo wyboistym i trudnym. Wersety 3 i 4 dają nam odpowiedź na pytanie, które postawiliśmy sobie na początku, co jest prawdziwym celem naszej modlitwy za wszystkich ludzi i za władców. Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali wyratowani oraz doszli do znajomości prawdy. Apostoł Paweł przekazuje Tymoteuszowi w ten sposób zachętę dla zboru do modlitwy o rozprzestrzenianie się Królestwa Bożego, do nieustawania w zabieganiu o zbawienie wszystkich ludzi. Dlatego potrzebna jest również modlitwa o rządzących. Chodzi o to, aby wierzący mieli swobodę składania świadectwa i oddawania czci Bogu, aby nie musieli być ciągani po sądach albo zabijani, nie musieli wciąż się chować, żyć w strachu czy bezgodności, tułać się albo uciekać. Chodzi o to, by Ewangelia mogła być swobodnie rozgłaszana i aby znajdowała podatny grunt. Apostoł Paweł nie był poszukiwaczem przygód, jakimś straceńcem pędzącym na złamanie karku, choć przecież wiemy, że wielu przygód, a właściwie niebezpieczeństw, doświadczeń, wiele doświadczeń przeżył. Był rozsądnym człowiekiem. Korzystał z czegoś, co się nazywa dzisiaj Pax Romana, czyli pokoju rzymskiego. To jest okres, który był nazywany cudem, ponieważ nigdy wcześniej nie było przez tak długi czas pokoju, tak? Czyli nie było braku wojny, tak powiem nieskładnie. Cesarstwo rzymskie obejmowało swoim zasięgiem wtedy około 1/3 wszystkich ludzi żyjących na świecie, tak się szacuje. I Paweł po tym cesarstwie podróżował jako jego obywatel. Korzystał z praw i przywilejów mu przysługujących. Motywowany był jednak zleconym mu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa dziełem rozgłaszania Ewangelii. Nie korzystał z pokoju do rozwijania swojego biznesu produkcji namiotów, czy nie robił kariery naukowej albo politycznej, którą przecież mógłby robić. Czas prześladowań jest idealnym momentem na to, by umrzeć za wiarę w Chrystusa, ale nie jest łatwym czasem, aby dla Chrystusa żyć. Słynne zdanie Tertuliana, chrześcijańskiego teologa z przełomu II i III wieku, brzmi: krew męczenników jest nasieniem Kościoła albo chrześcijaństwa, albo chrześcijan. I może to brzmi pięknie i wzniośle, może nawet jest biblijne, jednak niektórzy dzisiejsi badacze chrześcijańscy twierdzą, że prześladowania powstrzymują rozwój Kościoła, a wręcz nawet powodują, że Kościół się cofa. Tak czy owak, bo tego nie udowodnię ani w jedną, ani w drugą stronę, mamy podążać za Słowem Bożym, które wzywa nas do modlitwy ku pokojowi. Nie można też pominąć tego, że mamy tutaj bardzo mocne zapewnienie, że taka modlitwa jest zgodna z Bożą wolą. Zbawienie wszystkich ludzi jest kierunkiem i celem modlitwy, który się Bogu podoba. Taki jest przecież de facto cel istnienia Kościoła. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem do ocalenia, abyście obwieścili cnoty tego, co was powołał z ciemności do wspaniałej jego światłości. Mówi pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 9 werset. A w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale od 14 do 16 wersetu czytamy: Wy jesteście światłem świata. Nie może być ukryte miasto, które leży na górze, ani nie zapalają świecy i nie stawiają jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech przed ludźmi zaświeci wasze światło, aby mogli widzieć wasze szlachetne czyny i chwalić waszego Ojca, który jest w niebiosach. Takie jest nasze powołanie. Nie każdy z nas jest ewangelistą, to jest zrozumiałe, to jest oczywiste. Ale każdy z nas, jak czytamy, jest powołany do ogłaszania cnót Bożych, do bycia światłością poprzez uświęcone życie. Ale nie tylko to, możemy nasze myślenie i modlitwę ograniczyć do tego, co pod naczyniem. Możemy nie wychodzić w modlitwie do wszystkich ludzi. Możemy myśleć tylko o sobie. Tylko pytanie, czy pod takim naczyniem nie zabraknie nam w końcu powietrza do tego, żeby ten płomień się palił. Czy ta świeca nam w końcu nie zgaśnie. Jeszcze wrócę do tekstu. Wersety od 5 do 7. One przedstawiają centralną prawdę Ewangelii, która jest i powinna zostać osią funkcjonowania zboru. To jest przyczyna, prawdziwa przyczyna, dla której został powołany apostoł Paweł w celu ogłoszenia tego narodom, czy poganom inaczej mówiąc. Również Tymoteusz był częścią tej pracy i tego powołania. I to jest też przyczyna, dla której taka modlitwa, o jakiej wcześniej mówiliśmy, o jakiej teraz mówimy, jest możliwa do przyjęcia przez Boga. I te wersety się doskonale wpisują w całe przesłanie, w to, o czym teraz mówię. Chciałbym jednak jeszcze na nie spojrzeć, na te trzy wersety z innej perspektywy. Mają one również znaczenie właśnie w kontekście tego testamentu, o którym mówiłem, tego przekazania nauki apostolskiej. Zobaczmy, ile jest tutaj wspaniałych prawd objawionych, wyjaśnionych w tych kilku słowach tak naprawdę. Tydzień temu słyszeliśmy doksologię, która objawia nam kilka cech Boga, a tutaj czytamy po pierwsze, że Bóg jest jeden, że jeden jest pośrednik Boga i ludzi, że jest nim człowiek, Jezus Chrystus, że On oddał siebie jako okup za ludzi, że ten okup był oddany za wszystkich ludzi i że stało się to w zaplanowanym czasie jako świadectwo, jako pewien znak, nie przypadkowo właśnie wtedy, bo było to wypełnieniem woli Boga, spełnieniem misji, jaką miał tutaj wyznaczoną na ziemi. I od tego czasu nastąpił inny okres w historii świata. Coś się zakończyło, a coś się rozpoczęło. I przed nabożeństwem rozmawiałem z Tomkiem, że można by było tutaj nawet całe kazanie powiedzieć na temat chociażby tego, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ale ja zostawię te wszystkie prawdy bez większego komentarza. Chciałbym tylko powiedzieć przy tej okazji, że takie prawdy są bardzo ważne, mimo że są w pewnym sensie oczywiste i zrozumiałe, są jednak ciągle bardzo ważne dla nas, dla ludzi żyjących dzisiaj w naszym zeświadczonym społeczeństwie zachodnim XXI wieku. Bo bardzo dobrze podsumowuje dzisiejszy stan, wygląd duchowy świata zachodniego sławna sentencja pojawiająca się niejednokrotnie w różnych dziełach filozofa, niektórzy mówią, że niemieckiego, chociaż zmienił obywatelstwo i nie chciał być Niemcem, a mam na myśli Nietzschego. Napisał on, znacie te słowa na pewno, Bóg nie żyje. I słowa te miały ukazać stan zachodniej kultury, wcześniej kiedyś chrześcijańskiej, z której usunięto Boga i wiarę w Niego, więc wszystko zaczęło się sypać. Cały system wartości i rozumienia świata i moralności przestaje sensownie funkcjonować, jeśli usunie się z niego jedyny absolut, jedyny prawdziwy punkt odniesienia, czyli Boga. I to właśnie Nietzsche zauważył. On to opisał, on to w ten sposób wyraził. Niestety stworzył na to własną odpowiedź w postaci swojego systemu filozoficznego. I takie myślenie, że Bóg nie żyje, przeniknęło właściwie wszystkie sfery życia. Dzisiaj można to wszędzie zobaczyć, w poglądach różnych, w postępowaniu, w nauce. I dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj nie zmagamy się często z prześladowaniami fizycznymi, chociaż się zdarzają i może jeszcze jakieś przyjdą. Ale dzisiaj trapią nas bardzo często, nas i ludzi naokoło nas trapią wątpliwości, czy Ewangelia w ogóle jest prawdziwa. Zewsząd Biblia jest poddawana w wątpliwość. Dzisiaj jesteśmy uznawani za głupców, bo wierzymy w bajki. Wierzymy i marnujemy życie według innych. Mamy moralność niewolników, jak to określił w swoim systemie filozoficznym Nietzsche. Dlatego tak ważne jest też posilanie się tymi prostymi prawdami Słowa Bożego i między innymi dlatego też ten fragment się znalazł w tym liście, żeby kolejne pokolenia, kiedy Tymoteusz ten testament otrzymał, zachował, później już jako starszy człowiek pewnie przekazał go dalej, żeby mógł trafić i w nasze ręce. Ostatni werset z tego fragmentu, ósmy, choć wydaje się już nie tak wzniosły, może i natchniony, nie jest pełen jakichś praw teologicznych, jest niezmiernie ważny. I zauważcie, że o ile w pierwszym wersecie Paweł zachęcał, to tutaj nakazuje. Zamyka on ten cały fragment dotyczący modlitwy o zbawienie ludzi, o rozprzestrzenianie się Ewangelii i umacnianie Królestwa Bożego. I jest on szczególnie ważny dlatego, że nasze nastawienie, nasze myślenie musi się zawsze zakończyć praktyką życia. I jeśli będziemy podnosić brudne ręce do Boga, to możemy prosić Go o przeróżne rzeczy, a Bóg tego nie wysłucha. Zadajmy sobie, każdy z nas wewnątrz, w naszym sercu, pytanie, czy nie ma między nami gniewu i sporu? Czy jesteśmy w stanie przebaczyć, ustąpić, jeśli nie, zrezygnować chociażby ze swojej pychy, dumy, już nie wspominając o jakiejś pozycji czy finansach. Jeśli tego etapu nie przejdziemy, to Duch Święty nas nie poprowadzi dalej. Zawsze pamiętajmy, że te wzniosłe treści o Jezusie, o Jego ofierze, o naszej wierze i oddaniu muszą się sprowadzić do codziennej praktyki i muszą mieć wpływ na nasze myślenie, emocje i uczucia i przeradzać się w postępowanie. I podsumowując to, co dzisiaj powiedziałem, zadbajmy po pierwsze o to, aby pozostawić po sobie bogaty testament duchowy dla tych, którzy są nam bliscy, ale też dla tych, których na naszej drodze postawi Bóg, którzy będą po nas, których może nawet nie znamy. Po drugie, podążajmy za prawdziwymi autorytetami duchowymi i pracujmy też na swój autorytet. Po trzecie, niech nasza modlitwa będzie głęboka, wypływająca z głębi serca i podobająca się Bogu i zróżnicowana. Miejmy świadomość, że spoczywa na nas jako na zborze i na każdym z osobna współodpowiedzialność za modlitwę, za Boże dzieło zbawienia wszystkich ludzi. I niech nasza modlitwa będzie jak głos wołającego na pustkowiu. Przygotujcie drogę Pana, czyńcie proste Jego ścieżki. Amen.